zabrać was dzisiaj do krainy, pewnej krainy, kraina mleka i miodu. Wiem, brzmi to jak baśń. I w pewnym sensie, tak, może się wydawać, że tak jest. Jak baśń, kraina mleka i miodu. Natomiast chcę was zapewnić, że to jest miejsce jak najbardziej realne. Nie czuję się osobą kompetentną, aby wam to obiecać, że będziesz tam na pewno, ale zrobię wszystko, aby was do tego zachęcić, aby powiedzieć wam, że to jest miejsce dla ciebie. A propos obiecywania, obiecał wam ktoś coś? Dotrzymał słowa? Są takie powiedzenia, obiecać to nie grzech, tak? Albo obiecanki, cacanki. Tak, czasami sami obiecujemy coś, a później jednak nie dotrzymujemy słowa. Wiecie, szczególnie dzieje się to w przypadku dzieci, kiedy tato, kupisz mi, dobra, kupię ci. Ale kiedy? Po wypłacie. Zapominamy o tym, tak? Ale dziecko nie zapomina. Przychodzi na początku miesiąca, tato, kiedy jedziemy? Ale gdzie? No przecież obiecałeś. Aha. Tak, obiecałem. I co teraz? Trzeba zrealizować, tak? Wypełnić słowo. Powozuje nas do tego pewien honor, tak? Obietnica to zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś. Kiedy byłem takim wczesnym nastolatkiem, byłem u sąsiada i on miał taki motorower. No, był to nowy, ale był na chodzie. Fajny motorower. Wiecie, tak się wkręciłem w ten motorower. Jeszcze mało tego powiedział. Wiesz co, jutro dam ci się przejechać nim. Wow. Mogę się nim przejechać. Myślałem o tym cały czas. W nocy, tak, emocje. Rano będę jechał. Noc taka poszarpana, niedospana. Rano przychodzę, ale zapomniał. Czy to takie troszeczkę zdegustowane. W końcu jednak jakoś się przypomniałem, że przecież mi obiecał i przejechałem się. Czy to było coś niesamowitego, niesamowicie emocjonalne, ponieważ było to dla mnie coś bardzo ważnego. Ktoś mi coś obiecał i byłem pewny, że to dostanę. Nie było to łatwe, musiałem się o to upomnieć, ale w końcu się przejechałem. Jakieś marzenie zostało spełnione. To mi dało do myślenia, że ważne jest, kto obiecuje. To jest ważne, ponieważ to nam daje odpowiedź na pytanie, komu możemy zaufać. Możemy zaufać osobie, która co? Dotrzymuje słowa, tak? Dotrzymuje słowa. Czasami mówimy, tej osobie możesz zaufać. Ta osoba może być pewna. Mówimy to na podstawie swoich doświadczeń, ponieważ kiedyś coś już tam obiecała osoba i rzeczywiście jest słowna. Spokojnie możesz powierzyć swoje kasę, możesz dać klucz do mieszkania, jak pojedziesz na wakacje. Spokojnie, ona jest osoba godna zaufania, ponieważ została sprawdzona w jakiś sposób. Możemy być pewni, że jest słowna. I wiecie, potrzebujemy takich osób wokół nas. Potrzebujemy ich. Wenecja to jest miasto składające się z wielu wysp. Jak na początku zamieszkiwali te wyspy, chcieli tam zamieszkać, to wtedy wpijali takie pale, to układali gałęziami i nakładali muł i na tym dopiero budowali. Później, kiedy chcieli budować budynki, wbijali takie słupy fundamentowe, takie pale głęboko i na tym budowali. Kiedy byliśmy kilka lat temu w Wenecji, to rzeczywiście widziałem, przyjechała taka łódź jakaś to była, miała taki młot potężny, pal postawiła i rzeczywiście wbijali to do tego dna. A więc można powiedzieć, że Wenecja, całe miasto budowane jest na palach. Im więcej takich pali, tym więcej zabudowań. Tak samo w naszym życiu. Im więcej takich pali, takich słupów fundamentowych, na których możemy się oprzeć, tym bardziej stabilne jest nasze życie. Im więcej takich osób, którym możemy zaufać, takich słów, które padło względem nas i są pewne, tak je odbieramy, że są pewne, ponieważ wypowiedziały zaufane osoby, tym bardziej nasze życie jest stabilne. I wiecie, w życiu też wiele z nas posiada takie szczególne, super fundamentowe słowa i osoby, takie malowane na czerwono. To szczególne słupy. Chciałbym się podzielić z wami takim przykładem teraz życia, które miało miejsce kilka lat temu. Dzisiaj mi się to wydaje jak takie troszkę nierozsądne, trochę szalone. Rok 2008. Dwa lata wcześniej byliśmy z żoną na wakacjach w Chorwacji. Był to szalony wyjazd. Pierwszy raz pojechaliśmy w ciemno. I pamiętam taką scenę, wracaliśmy już z powrotem. Parking Słowenii. Siedzimy sobie na ławce. Przyjeżdża van na niemieckich rejestracjach. Wychodzi z niego ojciec, matka i dzieci. Cała rodzina. Fajnie ubrani. Tak patrzę. Wow. To jest to. Tak sobie wyobrażam. Chciałem sobie wyobrazić naszą rodzinę, która gdzieś tam pojedzie sobie. Są razem. Wygodny samochód, mogą podróżować. To, tak sobie wyobrażałem przyszłość. Po 2 latach, kiedy byliśmy znowu w Chorwacji, już rodziną, nasz samochód nie nadawał się już do następnego roku do wyjazdu. Także myślałem sobie, nie no, trzeba zmienić samochód. I wiecie, miałem jedno upatrzone. Zafira. Miałem upatrzone, wiecie, to był samochód, który różne mamy upodobania, tak? Ja miałem taki, ponieważ był to duży samochód w miarę, 7-osobowy, cała rodzina może spokojnie się zmieścić, zapakować bagażem i pojechać. Kiedy widziałem taki samochód, mówiłem sobie, to jest mój samochód. To jest mój samochód. Natomiast z drugiej strony chodziłem i myślałem, no ale jak to jest niemożliwe, żeby ja go miał. Nie mieliśmy nic odłożone na taki samochód. I jak to jest niemożliwe, żebym taki samochód miał. I w końcu tak po takich, wiecie, panie, no ale jak to jest możliwe, no nie, nigdy nie będę takiego samochodu, no to jest nierealne. Jak to mogę, jak to mogę sobie kupić? Po jakimś czasie usłyszałem, będąc w pracy, wiesz co, jak chcesz, kup sobie. Przecież możesz go sobie kupić. Po co masz chodzić i narzekać i cały czas tylko żyć takimi nieoczekiwanymi, nie wiem, z jakimi marzeniami? Kup sobie. Wow, no jak mam kupić, jak, za co? Ale była to jakaś wskazówka, zaczęliśmy robić jakieś kroki w tym kierunku. Po niedługim czasie zaczęliśmy szukać samochodu. Nie mając nic. Znaleźliśmy w końcu, ponieważ była to nisza, nie było tych samochodów na rynku, a jak były to takie, które nam się nie podobały w takim stanie, w końcu znaleźliśmy fajny samochód, taki, jaki byśmy chcieli mieć, ale nie mieliśmy pieniędzy. Wiecie, załatwienie kredytu to było, nie było to łatwe, ale moja żona, która jest niesamowitym negocjatorem, tak powiedziała pani z banku, niesamowity negocjator, udało nam się taką pożyczkę załatwić. Dodatkowo dobraliśmy jeszcze, osoby nam pożyczyły pieniążki i udało nam się go kupić. 2008 rok jesień. To była duża kwota do spłaty. Rok 2009, wiosna, kryzys. Brak pracy. Postoję w pracy. Myślę sobie, wow, błąd. Ale w tym czasie otrzymuję słowo. Czy była jakaś wizja, to była wizja, ale później przyszła obietnica. To było słowo. Słowo listu do Hebrajczyków, które brzmiało: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Uchwyciłem się tego słowa. Oczywiście wtedy szukałem innych możliwości na zdobycie dochodu. W tym roku jeszcze byliśmy w Karpaczu na wakacjach z całą rodziną. Kiedy mieliśmy na 3 lata? 3 lata szybko minęły. Tak mi się teraz wydaje z perspektywy. Szybko minęły. Wszystko zostało spłacone. A pozostał ten słup fundamentowy, ten pal na czerwono. Kiedy sytuacja wydawała się trudna, kiedy nic nie miałem, a jednak później zdobyłem to. Zdobyliśmy to z żoną. A później, kiedy przyszło zniechęcenie, takie zwątpienie i Bóg dał obietnicę. Nie porzucę cię i cię nie opuszczę. To jest ten słup fundamentowy na czerwono, który jest w moim życiu, został wbity, to jest mleko i miód. Pewne posmakowanie mleka i miodu, spełnione obietnice. Już w Starym Testamencie jest cała masa świadectw wypełnionych obietnic. Na pewno czytaliście o obietnicach urodzenia dziecka. Tak? Samson przychodzi i mówi, urodzi się syn. Samuel, kiedy Anna płakała w świątyni, nie miała dziecka, nie miała syna. Urodziła. Później do Zachariasza przychodzi anioł. Elżbieta rodzi syna, Jana. Do Marii przychodzi anioł, Gabriel. Rodzi się Jezus. Obietnice wygranych bitew. Kiedy Dawid pytał, czy ma ruszyć. Tak, wyrusz, zwyciężysz. Kiedy Gedeon był, nie miał pewności. Obietnice królewskiego tytułu. Dawid, będąc pasterzem. To była jeszcze długa droga, ale miał obietnicę, która się wypełniła. Obietnicę powrotu do ojczyzny. To już chodziło o cały naród. Myślę, że dla każdej z tych osób, które ta obietnica się wypełniła, to było jak smakowanie mleka i miodu. Powiedzcie, jaka była najbardziej spektakularna obietnica? Najbardziej spektakularna obietnica. Kraina mlekiem i miodem płynąca, tak? Wszystko zaczęło się od kogo? Od Abrahama. Człowiek, który gdzieś na sobie żył, Bóg do niego przyszedł, nie wiadomo dlaczego właśnie do niego, jakiś semita, mieszkający w namiotach, Bóg skierował do niego słowo. Najpierw był w Ur Chaldejskim, później przeprowadził się z ojcem i rodziną do Haranu i tam Bóg skierował do niego słowo. O tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale od 1 do 7 wersetu. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z siebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławne imię twoje tak, że stanie się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławionych tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będę w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu Morem. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, któremu się ukazał. Tak powiedziałem, fascynująca sytuacja. Skierował Bóg do niego słowo, wyjdź, udaj się do tej ziemi. Później tam się uznalazł i znowu mu się objawia Pan i powiedział, tę ziemię dam potomstwu Twemu. Sytuacja ciekawa, ponieważ jak wiemy, późniejszy Abraham, nie miał wtedy potomstwa. Wielokrotnie, kiedy Bóg potwierdza to słowo, on się tylko uśmiecha i mówił, to jest nierealne. Tak sobie myślę, to jest nierealne. Z drugiej jednak strony, już tam czuję, wiecie, że jestem podobny do Abrahama. Szczególnie, kiedy czytam, że miał piękną żonę. Ale nie tylko, ponieważ do mnie i do wielu z was jednak Bóg się objawił i skierował słowo. Chodź za mną. Wyruszyliśmy z miejsca, w którym żyliśmy, w jakimś otoczeniu i podjęliśmy decyzję. Tak, chcę iść, Panie, za Tobą. Przyjmuję Jezusa jako najważniejszą osobę w moim życiu, jako mojego Pana i chcę za Nim kroczyć. A więc w pewien sposób każdy z nas jest podobny, tak, do Abrahama, który wyruszył w nieznane, który wyruszył do ziemi obiecanej i który miał obietnicę. Dzisiaj jesteśmy w drodze, tak? Dokąd idziemy? Dokładnie, do obietnicy. Idziemy do obietnicy. Wracając do Abrahama, czytaliśmy, że miał 75 lat, kiedy dostał obietnicę potomstwa, nie mając wtedy dzieci. Po 11 latach pojawiła się pewna koncepcja, pewna wizja, jak to potomstwo mogłoby się urodzić, tak? Jakby to słowo mogłoby się zrealizować. I urodził się nie z Sary, ale z służącej Sary. Urodził się syn Abrahama, Izmael. 11 lat. Ale to nie było jeszcze, to nie była obietnica, to była jakaś wizja, jak to wypełnić, tą obietnicę, jak się by mogło wypełnić. Natomiast to nie było wypełnienie obietnicy, ponieważ wypełnienie obietnicy dopiero przyszło po następnych 14 latach. 14 latach, ponieważ po 25 latach, kiedy Abraham miał już 100 lat, dopiero wtedy urodził się z Sary 90-letniej. Coś się nie mieści w głowie. Urodził się dopiero Izaak. Tu się możemy zastanowić i się pojawia różnica pomiędzy wizją a obietnicą. I jak wizja jest pewnym obrazem, który się pojawia w naszej wyobraźni, jest to wyobrażenie jakichś zdarzeń, które mają nastąpić w przyszłości, tak obietnica jest zapewnieniem zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś. Tu jest jakaś wizja, coś, jakieś wyobrażenie, natomiast obietnica to zapewnienie. Jakieś przysłowie mówi, że obietnica to dług. A więc jeżeli ktoś komuś coś obiecuje, to tak jakby zaciągał dług, ponieważ czuje się zobligowany, aby to wypełnić, zrealizować tę obietnicę, wypełnić tę obietnicę. A więc Izaak się urodził, kiedy Abraham miał 100 lat. Później, jak czytamy, Izaakowi i Rebece urodził się dwóch synów. To był Jakub i Ezaw. Jakub miał 12 synów. Jeden z nich był Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu. Podczas głodu Józef, będąc wysokim urzędnikiem, zaraz po faraonie, sprowadza całą rodzinę w liczbie 70 osób. Miałem 4 pokolenia i powstaje liczny naród. I wtedy znowu następna osoba, Mojżesz. Czytamy w Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział od 6 do 8 wersetu. Bóg objawia się Mojżeszowi. Mówi do niego tak. Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył swoje oblicze, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrywać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. A więc druga osoba, która dostaje pewną obietnicę, jest kontynuatorem obietnicy, którą dane Abrahamowi. Później nastąpiły niesamowite wydarzenia do zdobycia tej ziemi, do wejścia tej ziemi. W każdym razie możemy wziąć taki wniosek, że wymagało to zrealizowanie tej obietnicy, a więc wejście w to miejsce obietnicy wymagało podjęcia inicjatywy. To nie spadło z nieba. To były konkretne realia. Trzeba było się w jakiś sposób, jakiś wkład włożyć. I czytamy o tym w Biblii, że lud przeżywał różne sytuacje i przeżywał różne zniechęcenia. Aż później dopiero następne pokolenie mogło wejść do ziemi obiecanej. Ale też to nie było za darmo, ponieważ musieli stoczyć wiele bitew, dokładnie. Czy ponosili straty? Tak. Czy podejmowali czasem złe decyzje? Tak. Nawet nie pytając pana Gibeonitów, którzy byli, zamieszkiwali tę ziemię, oszukali ich. Powiedzieli, że są z dalekiego kraju, chcieli zawiązać przymierze, a później już było za późno. Ponosili straty, mylili się, toczyli bitwy, ginęli. wymagało to wkładu, poświęcenia, oddania. A później następna osoba, Jozue, kolejna osoba, która miała udział w tej obietnicy, wypełniała tę obietnicę, kiedy już kończy swoje życie, wykaże taką mowę do ludu, powiedział tak, czytamy w księdze Jozue w 23 rozdziale, 14 wersecie, mówił tak, a oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Umieram. Poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. To była najlepsza, chyba mogła być najlepsza puenta, najlepsze podsumowanie wypełnienia się tej obietnicy. Abraham, później 430 lat do wyjścia, później jeszcze pustynia, a później już miejsce pobyt w ziemi obiecanej. Rzeczywiście, jak powiem, czytamy, zwiadowcy poszli, rzeczywiście była to ziemia opływająca w mleko i miód. Coś niesamowitego, niesamowita kraina. Piękne miejsce, obiecane przez Boga, które zostało, wydawało się to nierealne. Abraham się śmiał w sercu, w myślach. Było to jego nierealne spełnienie czegoś takiego. Było to nielogiczne, patrząc na uwarunkowania biologiczne, ale się spełniło, ponieważ żadne słowo, które było dane, nie zawiodło. Wszystko się wypełniło. Można wyciągnąć taki wniosek, słuchając tego wszystkiego, czytając te wszystkie przykłady z Biblii i też myślę, możecie, mogliby się to poprzeć swoimi osobistymi przykładami z życia, że kiedy Bóg obiecuje, to osoba dotrzymuje. Jak bardziej by to było nierealne, jak bardzo by to było dla nas niepojęte, to jednak Bóg słowo dotrzymuje. Czasami trzeba człowiek poczekać, czasami ogarnia nas niecierpliwienie, to prawda. Czasami trudno zrozumieć, dlaczego tak długo, ale trzeba czasami poczekać, żeby tego doświadczyć, żeby być w tym miejscu. Wiecie, nie wiem, jakimi obietnicami dzisiaj żyjecie. Nie wiem. Ja mam obietnice kolejne. Na inną okazję sobie zostawiam, nie? Aby się nimi podzielić. Natomiast dwie obietnice mamy wspólne. Dwie obietnice mamy wspólne. Jak to się dzieje? Pierwsza jest z pierwszego listu Jana, 2 rozdziału, 25 werset. Ale nie tylko z tego fragmentu, ale ten fragment chciałem, żebyśmy przeczytali. A obietnica, którą sam nam dał, to? Tak. To żywot wieczny. A więc to jest obietnica dla nas wszystkich i dla każdego jest osobna. Obietnica, którą mamy przez Jezusa Chrystusa, obiecane życie wieczne. Przebywanie wieczne z Panem w niebie. Wow. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Trudno sobie wyobrazić, ale jest coś takiego. Jest takie miejsce. I naszym przeznaczeniem jest, abyśmy tam się znaleźli. To jest pierwsza obietnica. Jest jeszcze druga obietnica. To jest określona liczba zbawionych i oddanych Bogu ludzi. Określona liczba, która dzisiaj wydaje się jaka? Dokładnie, abstrakcyjna, nierealna, nawet przesadzona. Jest tak nierealna, że czasami nie przyjmujemy jej do wiadomości. To jest określona liczba osób. I wiecie, to jest jak to potomstwo dla Abrahama, który wyszedł przed nami i Bóg mu kazał popatrzeć w niebo. I takie będzie swoje potomstwo. A tam pełno gwiazd. A tu nie ma potomka. Nie ma syna. Tak samo dzisiaj tutaj siedzimy, bo w takim gronie. Tak? I ktoś nam podaje liczbę kosmiczną, jak dla nas. Myślimy sobie, to jest nierealne. To się nie może stać. A jednak kiedy widzę nową osobę tutaj, kiedy przychodzi na to miejsce, to pojawia się myśl, obietnica się wypełnia. Ponieważ to jest coś, co Bóg obiecał. I tutaj możemy, nie wiem, jak się trudzić, jakie wysiłki podejmować. Oczywiście jakieś podejmiemy i podejmujemy. I to nie jest na marne, co robimy, ponieważ i to, co nas czeka jeszcze przed nami, to wymaga jakiegoś oddania i jakiegoś wkładu. Trzeba tę ziemię zdobyć. Natomiast to, że ktoś chce i ktoś pragnie powierzyć swoje życie Jezusowi, to jest cud. To tylko Bóg może dokonać. Tak? Dlatego, kiedy widzicie nową osobę, pomyślcie sobie, obietnica się wypełnia. Jeszcze kiedy pojawia się perspektywa miejsca, a jest, i perspektywa budynku na tej ziemi, budynku, w którym będziemy się spotykać. Już nie wiemy, jaki będzie, ale wiemy, że będzie. Tak? Jakiś fajny będzie. Chcemy nowoczesny, żeby był. Żeby był po prostu taki, który nie będziemy się musieli wstydzić, ale który będziemy mogli się pochwalić. Który inni będą widzieć, że jest fajny budynek. I ta perspektywa sprawia, i przychodzi taka myśl, rzeczywiście obietnica się wypełnia. Kiedyś nie mieliśmy ziemi, bo to abstrakcyjne. Gdzie by to mogło być? Nie mieliśmy pomysłu później na to. Ale to Bóg sprawił, że obietnica się wypełnia. Tak jak powiedziałem, nie bardziej, to jest tak nieprawdopodobne ta liczba jak potomstwo Abrahama, a jednak u niego się obietnica wypełniła. Ponieważ jak Bóg daje obietnicę, to obietnica się wypełnia. Może dzisiaj jesteś sceptyczny, tak? Ja tam przesadzam może, co myślisz? To ja przesadzony, nie do końca tak to odbieram. Albo nie do końca tak to należy formułować. Okej. Ale z drugiej strony chciałbym się dzisiaj zachęcić. Może udało mi się ciebie zainspirować tymi przykładami, abyś wbił ten słup fundamentowy w swoje życie. Ten czerwony słup fundamentowy, ten pal, na który będziesz się również opierać swoje życie. Ponieważ jeżeli Bóg coś mówi, to On to realizuje. Po prostu jest słowny. Dzisiaj muszę powiedzieć, że Jemu można zaufać. A więc jeżeli tak powiedział, to zrealizuje. Drugi liście do Koryntian. W pierwszym rozdziale apostoł Paweł pisze do Koryntian takie słowa. Jezus Chrystus, Syn Boży, o którym opowiadałem wam razem z Tymoteuszem i Sylwanem, nigdy nie kłamał. Jego tak zawsze znaczyło tak. On jest spełnieniem wszystkich obietnic Boga. On jest spełnieniem wszystkich obietnic Boga. Jezus Chrystus. Dzisiaj na Nim możemy opierać wszystkie obietnice, które Bóg kieruje do nas w swoim Słowie i wszystko to, co jest przed nami. Uchwyćmy się tego. Zaufajmy Mu. Powierzmy Mu swoją drogę. Poddajmy Mu się, ponieważ On jest tym, który jest w stanie to wypełnić.